Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Parafia prawosławna w Brukseli działa od lutego 2015 roku. Z prośbą o jej utworzenie zwrócili się wierni, którzy chcieli, aby w Belgii powstała prawosławna parafia działająca w ścisłym związku z cerkwią prawosławną w Polsce. Dzisiaj jest z nami ojciec Paweł Cecha, proboszcz parafii prawosławnej w Brukseli. Witamy ojca serdecznie.
Witam serdecznie.
Ojcze, na początku naszej rozmowy chciałbym zapytać, od czego się to wszystko zaczęło? Czy pamięta ojciec ten dzień, kiedy zapadła decyzja, że będziecie tworzyć nową parafię prawosławną poza granicami Polski?
My w zasadzie dowiedzieliśmy się o tym, to znaczy mówię my, to ja i moja żona, dowiedzieliśmy się o powstaniu parafii w zasadzie na jej końcowym etapie, dlatego że te prace trwały już dłużej. I ono się zaczęło o wiele wcześniej, niż my się o tym dowiedzieliśmy, dlatego że, tak jak było wspomniane, parafia i jej powstanie to była inicjatywa wiernych, którzy sami wystąpili z tą chęcią i z tą potrzebą, przede wszystkim do biskupa. My pojawiliśmy się w zasadzie na końcowym etapie tworzenia tej parafii, więc te takie najcięższe, najtrudniejsze sprawy w zasadzie nas ominęły. My dowiedzieliśmy się o tym dosyć późno, w zasadzie na tym etapie, kiedy metropolita Sawa zapytał mnie, czy byłbym w stanie podjąć się tego wyzwania, chociaż to było jeszcze wtedy na tym etapie, kiedy nic nie było pewne, kiedy nie mieliśmy żadnego podpisanego porozumienia, jeszcze nic wtedy absolutnie nie wiedzieliśmy na ten temat. Natomiast te starania o utworzenie parafii, one trwały wiele, wiele lat. To były liczne osoby i pojedyncze, i grupy. Nie zawsze warunki były sprzyjające. Natomiast prawdopodobnie ta decyzja dojrzewała we wszystkich, ale też musiał nastać odpowiedni czas i najlepsze okoliczności ku temu, żeby utworzyć tą parafię, i to się właśnie stało w 2015 roku, kiedy zostały podpisane oficjalnie wszystkie dokumenty między Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i Metropolią Belgii, Holandii, Luksemburga.
Kiedy metropolita zapytał ojca, czy podjąłby się ojciec z tego niełatwego zadania, to od razu bez zastanowienia ojciec powiedział tak, czy były jakieś chwile zastanowienia?
Chwała Bogu, metropolita dał nam czas do namysłu. Był bardzo świadomy tego, że to nie jest łatwa decyzja, że to jest jednak taka decyzja, która wywraca całe dotychczasowe życie do góry nogami. I to prawda. Jakby widzimy to też z perspektywy czasu, że ten czas na namysł był na pewno bardzo, bardzo potrzebny, dlatego że to nie jest przeprowadzka nawet z miejsca na miejsce w Polsce, natomiast to jest kompletna, radykalna zmiana całego dotychczasowego trybu życia, tym bardziej, że ja nie byłem jeszcze wtedy kapłanem. Więc drugą rzeczą było to, że operowaliśmy na płaszczyźnie kompletnej teorii. My jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle się uda. I w zasadzie ta rozmowa pierwsza z metropolitą, ona polegała na tym, czy on w ogóle może liczyć na moje wsparcie, czy ja jestem jakkolwiek tym zainteresowany. I co było bardzo ważne i chyba znamienne też w tym wszystkim, to, że po pierwsze dał mi czas do namysłu, ale też powiedział, żeby przedyskutować ten temat z żoną, ze swoim ojcem duchowym, z rodzicami i wtedy podjąć decyzję, ale jak sam zaznaczył, żeby nie zwlekać zbyt długo z tą decyzją, dlatego że wszyscy oczekiwali, jak wiadomo, jednak każda decyzja wtedy i ta presja czasu, ja jeszcze wtedy nie znałem ludzi, ale widziałem, jakby mogłem tylko sobie wyobrazić, że wszyscy oczekują jak najszybszej decyzji.
Decyzja została podjęta, pojechaliście do Belgii. Jakie były początki waszej posługi duszpasterskiej właśnie w Brukseli? Z jakimi problemami się spotykaliście? Czy były jakieś problemy i ogólnie z jakim przyjęciem się spotkaliście?
Przede wszystkim ten moment od moich święceń do czasu naszego wyjazdu do Belgii to było jeszcze kilka miesięcy. Ja służyłem na początku jako diakon, a później kapłan w Warszawie. Natomiast to był bardzo, dosyć relatywnie krótki czas. I krok po kroku przygotowywaliśmy się do samej myśli w ogóle przeprowadzki tam, ale w dalszym ciągu jeszcze wiele spraw dopiero się wyjaśniało dotyczących przede wszystkim miejsca sprawowania nabożeństw. To chyba było największe nasze zmartwienie. To miejsce, w którym się znaleźliśmy, my je otrzymaliśmy w zasadzie jako, w zasadzie informacje o tym miejscu otrzymaliśmy też jako pewną taki dar od metropolity Atanagorasa, dlatego że to jest kaplica ekumeniczna, która działa przy Parlamencie Europejskim. To jest taka fundacja, która została otworzona wiele lat temu. Z różnych budynków, zabudowań dawnego klasztoru pozostał w zasadzie tylko kościół i grupa wiernych różnych wyznań chrześcijańskich, katolików, protestantów, prawosławnych zebrała się i postanowiła, że chce mieć też takie miejsce blisko swojej pracy, gdzie mogłaby zacząć dzień modlitwą, przyjść w ciągu dnia też, żeby się pomodlić. I faktycznie to miejsce jest otwarte na wszystkich. I w związku z tym, że jeden z duchownych tam odpowiadał, był odpowiedzialny za prawosławną modlitwę i był w dobrym kontakcie z prowadzącymi i zarządem tej kaplicy, udało się wynegocjować, żebyśmy mogli tam celebrować nabożeństwa. Więc pierwszy problem teoretycznie był rozwiązany, ale bardzo szybko okazało się, że jeden problem ciągnie kolejny problem, dlatego że nie mieliśmy kaplicy na wyłączność w niedzielę, dlatego że mogliśmy korzystać w pierwszą, w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca, dlatego że w pozostałe niedziele była tam wspólnota protestantów z Finlandii, którzy mieli pewien priorytet w korzystaniu z kaplicy i jakby na zachodzie najczęściej bywa tak, że to spotkanie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do nabożeństwa, ale później jest przedłużane, więc oni nie mogli z kolei jakby zacząć tego nabożeństwa później niż my, a chcieli mieć tą kaplicę na wyłączność. Dlatego w związku z tym kaplica była dostępna tylko przez bardzo krótki okres czasu. Na dodatek jeszcze w związku z tym, że jest tam bardzo dużo osób się przewija, a jednak do prawosławnego nabożeństwa potrzebujemy trochę różnych artefaktów, nie mogliśmy tego nigdzie składować, więc nie mieliśmy tam absolutnie żadnego magazynu. Więc pojawił się kolejny problem czysto prozaiczny. Gdzie trzymać anołoje, gdzie trzymać świeczniki, gdzie trzymać żertwienik, gdzie trzymać różne utensylia. Więc te wszystkie najcenniejsze rzeczy, oczywiście antymins, czasze, diskos, to wszystko trzymałem u siebie w domu. Za każdym razem zabierałem to do auta, następnie trzymałem w domu, mieliśmy specjalną komodę przeznaczoną na ten cel. Natomiast te większe gabarytowo rzeczy, one były przetrzymywane w domu, w garażu jednego z parafian, więc myślę, że to rzadko się spotyka, kiedy mamy coś takiego. Z drugiej strony to było na pewno też budujące, dlatego że sam fakt potrzeby rozstawienia tej cerkwi, przygotowania jej do nabożeństwa, a później ponownego sprzątnięcia już jakoś mobilizował nas wszystkich do tego, żeby spędzić trochę czasu razem. I jakby zupełnie naturalnym było to, że po nabożeństwie spotykaliśmy się, zostawaliśmy na kawie, herbacie, dzieci miały wtedy religię, którą prowadzi moja żona po dziś dzień. I później zostawało te kilka osób i następnie wracała kaplica do takiego stanu, w jakim ją zastaliśmy. Miałem różne historie z tym związane, któregoś razu nam się nawet zdarzyło. Chyba najtrudniejszy był chyba okres przed Bożym Narodzeniem, kiedy oprócz tradycyjnego ołtarza była jeszcze szopka, która była dosyć skomplikowana i musieliśmy robić wiele zdjęć, żeby później z powrotem poustawiać odpowiednio, gdzie stał osioł, gdzie stał woł, gdzie stał żłobek. Także, ale to są na pewno ciekawe wspomnienia. Innym problemem było też to, co się później wydarzyło w Brukseli w 2016 roku, kiedy mieliśmy zamachy. Kaplica znajduje się w bardzo bliskiej odległości od stacji metra Malbec, która wybuchła i my w tym czasie już nas tam nie było. Natomiast faktycznie cała dzielnica była zamknięta i my fizycznie nie moglibyśmy korzystać wtedy z kaplicy. I to się akurat wydarzyło w okresie Wielkiego Postu, Paschy i prawdopodobnie mielibyśmy problem, nie mielibyśmy gdzie celebrować nabożeństw, więc Boża opatrzność nad nami czuwała i się przenieśliśmy już w tym czasie do innego miejsca. Mhm.
Mówicie o takich kwestiach technicznych związanych z miejscem modlitwy, z tworzeniem cerkwi, ale chciałbym się skupić jeszcze na tym i zapytać o to, z jakimi problemami, dylematami spotykaliście się wy jako młody kapłan, który jest tak naprawdę w obcym mieście, tak, w innym państwie. Mieliście od kogo zasięgnąć chociażby jakieś duszpasterskiej porady?
Na początku w ogóle nie miałem żadnego większego pojęcia na temat tego, jak wygląda życie duchowe osób, które mieszkają w Belgii. Nie jest tajemnicą, że sam studiowałem też za granicą, część mojej rodziny też mieszka za granicą, ale to jednak jest trochę inaczej. Jednak inaczej wyglądają relacje rodzinne czy ze znajomymi, zupełnie inaczej wygląda życie parafian. Tym bardziej, że to były osoby też, które wyjechały wiele lat temu, niektóre wyjechały 25-30, niektóre przyjechały niedawno, niektóre przyjechały same, niektóre zostawiły rodziny, niektóre przyjechały z rodzinami, więc jakby ten przekrój też był bardzo duży i w zasadzie tymi osobami, które bardzo pomogły nam, żeby powiedzieć, oczywiście to byli duchowni, którzy tam są na miejscu, którzy działają różnych jurysdykcji, najczęściej właśnie z Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, który nas przygarnął, dlatego że oprócz spraw czysto duszpasterskich był ogrom administracji, który nieznacznie, ale jednak w pewnych sprawach różni się od administracji cerkiewnej polskiej. Między innymi też dlatego, że w Belgii wspólnoty wyznaniowe są też finansowane w pewien sposób przez państwo. My dopiero staramy się wejść w pewien poziom tych struktur, natomiast musieliśmy założyć fundację i tak dalej. Także to było bardzo, bardzo skomplikowane, a ludzie też mieli bardzo dużo różnych rozterek i problemów. Dlatego, że do tej pory w wielu wypadkach przyjeżdżano do Polski, najczęściej w jakichś takich kluczowych momentach w życiu tych osób, czy to był chrzest, czy to było zawarcie sakramentu małżeństwa, czy to były jakieś rzeczy związane nawet ze wspomnieniem zmarłych. Także takie rzeczy, one wiązały ludzi raczej z tym, taką potrzebą wyjazdu do Polski, co nie zawsze też było proste i łatwe. Część osób korzystała oczywiście i żyła życiem liturgicznym wielu parafii tamtejszych, natomiast czasami czuła się trochę obco w jakiś tam sposób. Trzeba zrozumieć, że zwłaszcza na zachodzie parafie często przypominają jednak niestety pewne taką ścisłą wspólnotę, wręcz nawet czasami przybiera to formę radykalną pewnego getta narodowościowo-językowego i trudno się przebić. Naprawdę jest trudno się przebić. To jest duży dylemat chyba, z którym boryka się prawosławie na całym świecie. Od wieków to nie jest nic nowego. I jednak czuć było taką presję chęci też podzielenia się z duchownym, nie tylko takiego zwykłego, prostego kontaktu, ale jednak chodziło też przede wszystkim o sprawy duchowe i takich problemów, pytań, rozterek było bardzo dużo. Chyba taką jedną z największych rozterek i dylematów jest troska o młode pokolenie. Dlatego, że młode pokolenie jakby nie żyje już tym i nie żyje tymi wspomnieniami, które mają ich rodzice, dziadkowie, które jeszcze pamiętają z Polski. Oni wychowali się już w zupełnie innym społeczeństwie, które jest bardzo silnie zlaicyzowane, które jest silnie sekularyzowane, które kiedyś tradycyjnie było katolickie, natomiast bardzo odeszło od wiary i to jednak się bardzo mocno udziela. Ostatnio przypominam sobie taką historię, rozmawiałem z którymś z rodziców, który opowiadał, że jego syn wrócił ze szkoły i opowiadał rodzicom, że mamo, ty wiesz, dzisiaj zaczyna się Ramadan. A mama taka była przerażona, bo wtedy tak zapytała dziecko, a czy ty wiesz, kiedy się zaczyna u nas Wielki Post? I to były to do tego typu rozterki, prawda? Jakby i szuka się jakiegoś rozwiązania wtedy. Jakby być może też to nie jest wina kogoś innego, prawda? Chyba trzeba zazdrościć, że jeśli na przykład nasi bracia muzułmanie wiedzą i jakby jeszcze potrafią przekazać innym, że jakieś tam części elementy swojej tradycji, natomiast smutne jest to, że chrześcijanie o tym zapomnieli i to jest chyba duża misja prawosławnych też wszędzie, na całym świecie, żeby głosić Chrystusa nie tylko wiedzą, nie tylko słowami, ale też postępowaniem faktycznie tym, że żyjemy. I wydaje mi się, że to był taki jednak pewien taki dylemat życia duchowego w Belgii i wiele osób też potrzebowało parafii, jakby potwierdzenia też w realnych działaniach, że nas jest trochę, że my nie jesteśmy jakimiś tylko i wyłącznie jednostkami, gdzieś zgubionymi w morzu ludzi różnych języków, różnych wyznań, różnych kultur, ale faktycznie, że jesteśmy przede wszystkim chrześcijanami i nie jest nas mało. I to, że my spotykamy się w niedzielę na nabożeństwie, to nie jest tylko cel sam w sobie, ale że my wyjdziemy z tej cerkwi i że będziemy swoim życiem głosili Chrystusa i będziemy głosili prawosławie. Wydaje mi się, że tak z perspektywy tych kilku lat, że to zaczęło działać. Zaczęło to działać.
Do tego głoszenia Chrystusa swoim życiem jeszcze wrócimy, ale właśnie wspomnieliście o tym, że są wierni, którzy stale uczestniczą w nabożeństwach. Taka codzienna, zwykła liturgia. Ile osób przychodzi do was na to nabożeństwo?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że nie wszyscy mogą, nie wszyscy chcą, nie wszyscy są też w stanie. Jakby mamy jedno, to jest lista parafian. Wydaje mi się, że to jest chyba wszędzie, prawda? Że mamy jakąś taką ogromną liczbę parafian zapisanych, a nie zawsze to się przekłada na praktykę. U nas jest tak, że nie zawsze się przekłada też to na praktykę z różnych powodów. Nie zawsze tak bardzo oczywistych, jak na przykład, no nie wiem, po prostu mi się nie chce, ale czasami bywają naprawdę dosyć skomplikowane sytuacje, które uniemożliwiają, żeby komuś tam dotrzeć do cerkwi. W każdym razie zauważyłem, że mamy średnio tak co niedzielę jest ponad 100 osób w cerkwi na nabożeństwie, z czego około 60-70 to są osoby, które są zawsze na każdym niedzielnym nabożeństwie, a wiele osób pojawia się z różną regularnością. Oczywiście tradycyjnie, tak jak to bywa też i w Polsce, w okresie postu czy Filipowego, a zwłaszcza Wielkiego Postu, jakby obserwujemy więcej osób, które przychodzą wtedy do cerkwi. Tym chyba, co mnie cały czas zadziwia, to, że jeszcze wciąż po tylu latach jest wiele osób, które mówiły, że one nie wiedziały o tym, albo nie słyszały, albo jakoś nie mogły się zebrać sobie, żeby pojawić się w cerkwi. Także sądziłem, że już wyczerpaliśmy chyba swoje jakieś możliwości misyjne, a za każdym razem, jak ktoś się pojawia nowy, to wtedy tak się zastanawiamy, że chyba trzeba jeszcze to kontynuować, bo jednak chyba też nie do wszystkich dotarliśmy. No nie każdy też korzysta z internetu, nie każdy też ma tak ścisłe kontakty z Polską, więc nie każdy też czyta cerkiew.pl, nie każdy sprawdza jakieś wiadomości, nie każdy czyta Przegląd Prawosławny, nie każdy ogląda U Źródeł Wiary, nie każdy też ma bliskich znajomych prawosławnych. To też jest bardzo ważne, że jakby oczywiście w Brukseli jest bardzo dużo ludzi, którzy żyją w jakichś tam dobrych, bliższych kontaktach z rodakami, ale też jest bardzo dużo osób, które jednak życiowo się związały z ludźmi, z Belgami, czy ludźmi innych narodowości i zwyczajnie jakby nie dotarła do nich ta informacja. I nawet po tych 3-4 latach pojawiają się takie osoby.
Ojcze, a wasi parafianie to są głównie osoby związane z Polską?
W dużej mierze tak, można śmiało tak powiedzieć, natomiast widać, że to też się zmienia, dlatego że są osoby, które wyszły za mąż, czy się ożeniły z ludźmi innych narodowości. Są to osoby, które wyszły też za Belgów, ale są też to osoby, które wyszły za Rumunów, za Greków, za Serbów. No jeśli to się, najczęściej to bywa tak, że są to kobiety, które wyszły za mężczyzn tych narodowości, więc jakby chyba ten patriarchat działa tak, że jednak częściej się pojawiają w cerkwi greckiej, rumuńskiej, ale bywa tak, że pojawiają się też u nas w cerkwi.
Bo rozumiem, że śluby odbywały się w waszej parafii.
Już mieliśmy kilka ślubów. Zauważyłem, że młode pary, które chcą zorganizować ślub, ze względów też na rodzinę i na przyjaciół, jednak wracają najczęściej do Polski. Oczywiście to jest ogromna dla nas radość, że chcą się pobierać i kontynuują swoją ciągłość i znajomość i kontakty z Polską. A w Belgii najczęściej chyba udzielaliśmy sakramentu małżeństwa parom, które żyją już ze sobą kilka lat, natomiast jakby niekoniecznie było im po drodze z sakramentem małżeństwa, więc jakby nasza katecheza małżeńska działa w obrębie głównie tych par, dlatego że młodzi raczej chcą się pobrać w ojczyźnie.
Dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościmy ojca Pawła Cechę, proboszcza parafii prawosławnej w Brukseli, polskiej parafii prawosławnej w Brukseli. Rozmawiamy właśnie o życiu parafialnym. Ojcze, wy wychowaliście się na Białostoczyźnie, znacie realia tutejszych parafii. Jeżeli moglibyście porównać te parafie, które są tutaj i waszą parafię, to czy mamy tutaj jakieś większe różnice?
Ja myślę, że liczebne chyba przede wszystkim, jeśli chodzi o duże miasto. Dlatego, że nie możemy porównać wiejskiej, podlaskiej parafii do parafii w Brukseli. Tak samo jak nie możemy porównać wiejskiej, podlaskiej parafii do jakiejkolwiek parafii działającej w Warszawie. Dlatego, że jakby to już z miejsca jesteśmy rozjeżdżają nam się kompletnie wszelakie argumenty. Dlatego, że jednak życie duchowe w mieście jest o wiele, moim zdaniem, bardziej skomplikowane. I ono o wiele bardziej przypomina chyba życie na pustyni niż jednak taki kontakt z naturą na wsi. Przede wszystkim chyba też liczebnie. Nasza parafia jest mniejsza niż miejskie parafie w Białymstoku. Przez to mamy ze sobą taki bardziej chyba ścisły kontakt. Może lepiej się znamy. Osoby, które przychodzą do cerkwi, nie są tak anonimowe, bo jednak po nabożeństwie spotykamy się zawsze na kawie, herbacie, na jakimś małym poczęstunku, jakichś różnych wydarzeń wokół parafii, która oczywiście najważniejsza jest liturgia, natomiast wokół też życia parafialnego, wokół liturgii też dzieje się niemało. I to są wszystkie działania mające na celu skupienie też nas i stworzenie przede wszystkim parafii jako wspólnoty, po to, żebyśmy się zbudowali jako wspólnota, która następnie żyje jakby z uwieńczeniem wszystkich tych działań parafialnych jest wspólne przystępowanie do Eucharystii. To jest nasze takie chyba duże zadanie i duże też wyzwanie przed nami, jak żyć duchowo w mieście. Czy takich dużo różnic, czy takie pozostałe różnice są? No bywają, no u nas jest bardzo często deszcz pada, więc jakby to jest, ja wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, ale jednak pogoda czasami wpływa na pewne sprawy organizacyjne, choćby tego, że na przykład ciężko nam jest zorganizować jakiś kresny chod. Z różnych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że nasza cerkiew jest przyklejona też do innych budynków i nie mamy fizycznie możliwości jej okrążyć. No ostatnio to się trochę zmieniło, chociaż mamy bardzo wąski przesmyk, nie wiem, czy nam się to uda, ale nawet gdybyśmy kilkakrotnie chcieliśmy nawet chyba Wielki Piątek na jutrzniej Wielkiej Soboty zorganizować kresny chod z Paszczynicą, to było fizycznie niemożliwe, po prostu lało okrutnie. Więc to są takie rzeczy, które bywają, że blokują nam niektóre nasze tradycje, plany. Ale poza tym w zasadzie bardzo często przypomina to jednak takie parafialne życie też na Podlasiu. Oczywiście może jest nas trochę mniej, więc jakby też nie ma takiego, nie mamy jakiegoś stałego, jakby też inną rzeczą, która na pewno jest taką wielką widoczną różnicą między parafiami na Podlasiu, a naszą parafią jest to, że nasz budynek przede wszystkim nigdy, on nie był wybudowany jako budynek cerkiewny. To był budynek, to jest w dalszym ciągu budynek Kościoła Katolickiego, który wynajmujemy, mamy podpisaną umowę najmu, mogliśmy zmodyfikować na tyle, na ile się dało obecnie, bo oczywiście nie mogliśmy zrobić wielkich inwestycji w środku, dlatego że nie mamy gwarancji, że ten budynek przede wszystkim zostanie w naszych rękach na długie lata, a po drugie jednak to wymagałoby większej ingerencji, też jednak i architekt musiałby tu zadziałać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też jakby budynek kościoła dostosowaliśmy na tyle, ile faktycznie byliśmy w stanie. No, ale jednak nie da się ukryć, prawda? Stojąc przed ołtarzem, mamy krzyż za ołtarzem, który spogląda na mnie Chrystus, natomiast jeszcze wyżej mam witraże, gdzie spogląda na mnie święty Gerard, prawda? Ksiądz rzymskokatolicki święty, więc to jednak widać, jednak taki synkretyzm może pewien, ale myślę, że to też, to jakby to nas trochę różni, ale z drugiej strony też to jednak bardzo budująco działa ogólnie na Polaków mieszkających w Belgii, dlatego że tu nie ma co ukrywać, wiele małżeństw, wiele par, to są pary wyznaniowo mieszane. Także cieszy mnie to, że pojawiają się też u nas właśnie te małżeństwa, one są u nas w parafii, jakby nie rezygnują z jakichś tam swoich powodów, ale one przychodzą do cerkwi. Nie wiem, czy jakby to, że to jest budynek byłego kościoła, jakkolwiek na to wpływa, raczej wątpię. Wydaje mi się raczej, że to nie chodzi o to, ale jakby sam fakt tego, że to jest coś, czego nie spotykamy na Podlasiu. Jakby warto sobie też zastanowić się, czy my jako prawosławni bylibyśmy w stanie udostępnić naszą świątynię komuś innego wyznania. I wtedy zastanówmy się, prawda, że jakby odwróćmy tę sytuację, że jednak katolicy umożliwili i zaprosili prawosławnych, których na dodatek obcokrajowców, którzy posługują się innym językiem, do tego, żeby celebrować nabożeństwa w ich miejscu kultur, którym są często związani od małego. Byli ochrzczeni, którym przyjmowali komunię, przyjmowali sakramenty, a niestety z czasem ten budynek opustoszał, bo zabrakło wiernych.
Ciekawe spostrzeżenie. Ojcze, myślę, że jedną z takich rzeczy, której możemy wam pozazdrościć, to jest to, że spotykacie się. Po nabożeństwach jest kawa, herbata, tak? To prawda, że macie też drużynę piłkarską?
Tak, mamy drużynę piłkarską, chociaż ostatnio troszeczkę nam ciężko z czasem jest się jakoś zorganizować, dlatego że nasza drużyna piłkarska czasami przegrywała z egzaminami w szkole i bywało tak, że było nas trochę mało. Ale faktycznie kawa, herbata to jest naprawdę bardzo prosty sposób na to, żeby zbudować głębsze relacje między parafianami. Czasami spotykałem się z taką opinią z Polski, że to jest trudne do wykonania. No powiem tak, być może to jest trudne do wykonania w parafii, gdzie mamy kilka liturgii, gdzie jest tłum ludzi i tak dalej. Natomiast ja przypomnę tylko, że my nie mamy sali parafialnej, my nie mamy domu parafialnego i my się spotykamy, mamy tą kawę, herbatę w przedsionku cerkwi. I to się da zrobić. I to jest bardzo fajne. Ja wiem, że to też wpłynęło jakby na sam fakt tego, że my to mamy. To nie było coś, co my wynaleźliśmy jako nasza parafia. Nie, to parafianie już znali wcześniej z innych cerkwi, do których uczęszczali. To jest powiedzmy taki chyba zachodnioeuropejski, wręcz amerykański klasyk, który że przedłuża się liturgię po liturgii. Ja jutro będę o tym mówił też na konferencji Supraślu, ale spotkałem się z taką opinią, bodajże to był antiocheński biskup z Ameryki, który mówił, że on szczerze nie cierpiał tej coffee hour, jak oni to nazywają, godziny po z kawą, dlatego, że wydawało mu się to jednym wielkim zamieszaniem, że dzieci biegają, że ludzie tam robią swoje interesy, że to tak niespecjalnie ma jakiś wymiar cerkiewny. Natomiast ktoś inny wytłumaczył, swoją drogą też w radiu amerykańskim prawosławnym, The Ancient Faith Radio, wytłumaczył, że w pewien sposób to jest przedłużenie liturgii. To jest jakby taka naturalna kontynuacja bycia w wspólnocie. My przyjęliśmy wspólnie Chrystusa, natomiast nie rozchodzimy się wszyscy znowu, no jakby tam zapominamy, zajmujemy się swoimi sprawami, ale faktycznie dajemy wyraz tej naszej wspólnoty wiary, również w tak prozaicznych sprawach, jak wypicie wspólne kawy. To jest, zauważyłem bardzo wiele takich chyba raczej pozytywów spotykania się przy kawie. No oczywiście, trzeba mieć też na uwadze to, że ona czasami wychodzi troszeczkę za mocno, jakby w pewne ramy, jednak już widać, że to jednak, i ona się bywa, że przedłuża dosyć długo i że te rozmowy nie zawsze one są nabożne. Natomiast sam fakt tego, jakby w przypadku naszej parafii, ale wydaje mi się, że w wypadku każdej parafii, chęć spotkania się z ludźmi, jakby nawet rozmawiania o rzeczach niekoniecznie religijnych, jest cenna. Tym bardziej, że nas jest tak mało, zwłaszcza na Zachodzie, że każda okazja do tego, żeby spędzić kilka chwil w swoim towarzystwie, jest budująca i jest bardzo cenna.
Spotykacie się, pijecie kawę, herbatę po nabożeństwie, a w jakim języku rozmawiacie?
Rozmawiamy najczęściej po polsku. Czasami rozmawiamy po swojemu, tylko że u nas bywa ten problem, że wszyscy są z różnych miejscowości, więc mamy prawdziwą pięćdziesiątnicę mieszaniny dialektów. Nie zawsze idzie się wzajemnie zrozumieć, ale to bywa zabawne, tak. Problem chyba polega też na tym, że jest duża różnica między pokoleniem rodziców a pokoleniem dzieci, dlatego że dzieci w komunikacji między sobą jednak używają francuskiego i niderlandzkiego, w zależności od tego, gdzie mieszkają i do jakiej szkoły chodzą. I to tworzy pewien taki dystans. Nie oszukuję, przyznaję szczerze, że często miewam taki dylemat, zagwozdkę, kiedy rozmawiam z dziećmi, co one chcą mi przekazać. Jakby ja rozumiem, o czym one mówią, tylko że widzę, że one mówią polskie słowa, a jednak ta składnia zdania nie jest absolutnie w żaden sposób polska. I to jednak widać bardzo mocno, że jednak gdyby dzieci nie miały kontaktu też dzięki parafii, ale też polskiej szkole i różnym spotkaniom, miałyby na pewno bardzo duży dylemat i problem chyba z kontynuowaniem znajomości języka. Także u nas jest dosyć tak multilingwistycznie, jeśli chodzi o spotkanie, nawet o nasze rozmowy, ale nawet jeśli chodzi o liturgię, bo kiedy przychodzą do nas, przyjeżdżają duchowni z różnych innych parafii, czy nawet metropolita Tetanagoras, więc ta liturgia ona jest w różnych językach. Jakby sam fakt tego, że w Belgii oficjalnie mamy trzy języki urzędowe, to jest francuski, niderlandzki i niemiecki, to już jest duże zamieszanie, plus do tego dochodzi nasz słowiański, liturgiczny i polski, więc bywa naprawdę bardzo ciekawe. Jak jeszcze czasami na święcie pojawi się u nas baciuszka z Finlandii, pojawi się ktoś jeszcze inny, więc naprawdę bywa prawdziwą pięćdziesiątnicą.
Rozmawialiśmy już o parafii, o języku nabożeństw, ale kolejne pytanie związane jest ogólnie z religijnością mieszkańców Belgii i z religijnością innych zachodnich krajów. Czy możemy mówić o stale pogłębiającym się kryzysie chrześcijaństwa na tych terenach?
Myślę, że można mówić o kryzysie wiary rzymskokatolickiej jako takiej, jeśli chodzi o Belgię, dlatego że Belgia jest krajem tradycyjnie rzymskokatolickim i tam faktycznie to puste kościoły mówią same za siebie. Jakby przyczyn można szukać różnych. Dla nas, jako prawosławnych, to też mogłaby być dobra lekcja. My powinniśmy też patrzeć na to, nie troszeczkę tak wytykać palcami, zobaczyć, a im się nie udało. Ale powinniśmy też spojrzeć na to i też wyciągnąć pewne wnioski, dlatego że społeczeństwo też bardzo mocno się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o inne wyznania, czytałem raport z 2016 roku mówiący o religijności Belgów, ale również ludzi mieszkających w Belgii, że pomimo tego, że procentowo to są małe jakby grupy wyznaniowe, o tyle jest widoczny wzrost, jeśli chodzi o Kościół prawosławny i o kościoły protestanckie. Jakby można by się zastanowić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, więc jakby przyczyny są dwie. Pierwsza, główna, to jest duża migracja, a drugi to są konwersje. Chociaż trzeba przyznać, że konwersji jest o wiele mniej niż emigracji, więc głównie parafie prawosławne rozwijają się głównie dzięki emigrantom. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej, to oczywiście, jeśli chodzi o Brukselę, to jest taki ewenement chyba na zachodzie Europy, jeśli chodzi o prawosławnych Polaków. Natomiast jest bardzo dużo Rumunów, jest bardzo dużo Serbów, jest bardzo dużo Greków, zwłaszcza grecki kryzys przyczynił się do tego, że przyjechało bardzo dużo Greków. Później problemy na Ukrainie sprawiły, że pojawiło się też trochę Ukraińców w Belgii. Natomiast chyba najprężniejszą grupą, jeśli chodzi o prawosławnych, są Rumuni. Mamy bardzo dużo Rumunów. Ja uczę też w belgijskich szkołach religii i większość dzieci, które uczę, to są dzieci rumuńskie. Rumuni mają ze sobą ogólnie bardzo dobre kontakty. Oni jak już przyjeżdżają, to często rodzinnie, jakoś tak nawet całymi miejscowościami i jakoś wspierają bardzo mocno jeden drugiego, także pierwszym adresem, którego nawet wyszukują po przyjeździe, jest cerkiew. Dlatego, że wiedzą, że tam spotkają nie tylko rodaków, ale przede wszystkim wytchnienie duchowe od pewnej takiej codzienności. No trzeba jasno sobie powiedzieć, że życie duchowe na Zachodzie nie należy do najłatwiejszych. Nie należy do najłatwiejszych ze względu na fakt tego, że ogólnie jest bardzo mała religijność. To jest coś, co jakby jest takim problemem już globalnym, mundialnym. I on będzie się robił coraz bardziej taki gęsty. I ta laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa, ona będzie na pewno postępowała. Natomiast naszym zadaniem jest to, żebyśmy my też się jakoś temu powstrzymywali, ale nie idąc na wojnę, ale przede wszystkim troszcząc się o siebie, o swój stan duchowy i o swoich najbliższych. I chyba taki cel głównie przyświeca teraz wszystkim tym wspólnotom prawosławnym, czy protestanckim, czy nawet katolickim, bo trzeba przyznać, że kościół katolicki belgijski generalnie, jeśli chodzi o Belgów, jest bardzo mały liczebnie, natomiast wspierają go grupy emigrantów z Polski, z Portugalii, z Włoch, z Hiszpanii, chociaż jeśli chodzi i udało się zauważyć, że kolejne pokolenia osób, które przyjechały, jednak ich też religijność naturalnie spada. To już widać, to widać u Rosjan, to widać u Greków, u tych osób, które jakby te najwcześniejsze migracje, czy prawosławnej, czy nawet katolickiej, jednak wszyscy zauważają regularnie, że jednak ta religijność i wiedza pomimo nauczania publicznego religii w szkołach, ona spada dramatycznie.
Ojcze, w jednym z wywiadów powiedzieliście, że powinniśmy zweryfikować swoje chrześcijaństwo w praktyce i nie zamykać Boga w cerkiewnej klatce w niedzielę. Czy to może być takie lekarstwo dla chrześcijaństwa na Zachodzie?
Ja myślę, że tak, dlatego że o wiele prościej też byłoby nam przyjść po prostu w niedzielę, postawić te kilka świeczek, pomodlić się, ale to jest dosyć płytkie, nie oszukujmy się, to jest płytkie i wtedy ogranicza się do tego, że traktujemy Boga jak prośbomat, prawda? Jakby warunkiem tego, że dostanę to, co chcę od Boga, jest ilość świeczek, które postawię, albo ilość wypłakanych łez, albo nie wiem, że postanowię sobie, że będę przez jakiś czas regularnie przystępował do preczasja. No tak to nie działa, prawda? Jakby relacja z Panem Bogiem, doskonale wiemy, że ona jest o wiele bardziej złożona i nie możemy tylko Boga zamknąć w niedzielnej klatce, bo okaże się, że będziemy głodni przez cały tydzień. Nie da się najeść raz w tygodniu i później nie jeść przez cały tydzień. No, choćby może niektórzy by się dyskutowali nad tym, prawda? No, jednak w takich naszych ludzkich warunkach spójrzmy na to tak dosadnie, że to byłoby na pewno trudne, wręcz niewykonalne. I tak samo wygląda nasze życie duchowe. Z wieloma osobami z mojej parafii, jak rozmawiam, zawsze podkreślają to, że trudno jest znaleźć ten czas. Jakby chęci są, ale ciężko jest ze znalezieniem czasu, ciężko znaleźć tą chwilę wytchnienia, ciszy, spokoju, zwłaszcza jeśli ma się rodzinę, dzieci, albo jeśli ma się też dużo obowiązków i pracę. Jednak pracuj, nie oszukujmy się, wiele osób przyjechało do pracy i pracuje tam ciężko, więc to się wiąże z tym, że się wychodzi wcześniej rano z domu, wraca się dosyć późno i nie zawsze jest czas, żeby i siły, żeby dotrzeć nawet na nabożeństwo, jeśli ono będzie w tygodniu. Ale to nie usprawiedliwia nas w żaden sposób od wyzwania świętego Pawła, który mówił, módlcie się nieustannie. I to jest oczywiście do wykonania. To jest też ciekawe, że nie tylko Zachód, ale ogólnie cały świat jest zafascynowany jakimiś metodami medytacji i różnych jakichś takich dziwnych rzeczy. Wszyscy są zafascynowani różnymi metodami psychoterapii, mniej lub bardziej inwazyjnej. Natomiast my sami prawosławni też się często temu poddajemy, a zapomnieliśmy o tym, że mamy wspaniały skarb, no nie o wiele bardziej korzystny przede wszystkim duchowo, jaką jest modlitwa Jezusowa. Więc jakby to też była chyba taka miłe odkrycie, że kiedy przyjechałem, to spotkałem wielu ludzi, którzy praktykowali już modlitwę Jezusową, spotkali się z tym, czy ich spowiednicy, czy ktoś im do tego przekonał, natomiast jakby tak od słowa do słowa, prawda, między sobą też zaczęto rozmawiać o tym otwarcie, o życiu duchowym, co już jest dosyć chyba też takim trudnym, moim zdaniem, to nie jest taki temat, o którym się dyskutuje na co dzień, a jednak ktoś się potrafił otworzyć i mówić o swoim życiu duchowym, jedni drugi przekonywali do tego, żeby praktykować modlitwę Jezusową, że można to robić w pracy, że to można robić idąc na spacer, że to można, że można modlić się jadąc środkami lokomocji wszelakimi. W Brukseli mamy straszne korki, więc to jest też wielka próba i chwila naszego takiego ćwiczenia duchowego. I wielokrotnie z tymi rozmawiami sam po sobie też to przećwiczyłem, że to jest wspaniały moment, żeby uczynić ze swojego samochodu kaplicę. Czemu by nie? Tak samo tramwaj, autobus też może być moją prywatną kaplicą. Jakby nie muszę zacząć czytać, śpiewać akafistu na głos, prawda? No, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym się w tym czasie modlił.
Mobilizujecie do tego swoich wiernych, na pewno. To widać, bo widzimy was na Świętej Górze w Żegrabarce. Młodzież,
chyba za dużo powiedziane.
Ojcze, działacie bardzo prężnie. Ja myślę, że to wszyscy widzą. Jesteście młodym, energicznym, duchownym. Ale czego byście sobie życzyli na przyszłość w waszej duszpasterskiej posłudze?
Chyba sił i wytrwałości Bożego błogosławieństwa. Bez Bożego błogosławieństwa nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Celowo nie mówię zdrowia, dlatego że i też choroba jest dla nas wielkim darem od Pana Boga i ona może nas przybliżyć do Pana Boga, ale jednak siły duchowe to jest to, co jest najbardziej potrzebne. Faktycznie jestem pierwszym proboszczem tej parafii, ale sądzę, że przygotowaliśmy pewien grunt już, tak by to nie jest absolutnie, jakby moja rola w tym wszystkim jest naprawdę znikoma. Gdyby nie ludzie, gdyby nie chęć wszystkich nas, to by nie miało sensu, prawda? Zdarzają się parafie, owszem, to jest pewna taka sposób organizacji wielu parafii też na Zachodzie, że duchowni są wysyłani przez swój patriarcha do tego, żeby organizować parafię już na miejscu. U nas było odwrotnie, że to ludzie się zorganizowali, a prawdę duchowny został przesłany, więc jakby moja zasługa w tym jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka. Ja robię tylko to, co do mnie należy. Mam ten przywilej, że mam dwóch biskupów nad sobą, więc jeśli bym coś robił nie tak, to zerwę, to oberwie mi się nie od jednego, a nawet od dwóch. Więc to jest wystarczająco coś takiego, co trzyma odpowiednio w ryzach i mobilizuje, ale już tak zupełnie na poważnie, to są parafianie przede wszystkim, którzy mobilizują do działania, a sądzę, że czasy zawsze były trudne i nie było nigdy chyba takiego dobrego lub złego czasu dla życia dla wiernych. Każda sytuacja jest dobra, nie możemy jej porównywać. Jakiś czas temu spotkałem się z ciekawą opinią, że najlepszym czasem, jeśli chodzi o rozwój chrześcijaństwa, to jest umiarkowane prześladowanie, więc można śmiało powiedzieć, że to jest chyba takie najbardziej mobilizujące, więc niech każdy odnajdzie sobie umiarkowane prześladowanie swojej duszy, najlepiej jeśli nic tam nie grozi, to niech będzie to umiarkowane prześladowanie przez nasze własne grzechy i wtedy będziemy rozwijali to taka parafia, czy to będzie w Brukseli, czy w Białymstoku, czy w Siemiatyczach, czy gdziekolwiek indziej, ona będzie, jeśli się skupi na tym, co jest najważniejsze, czyli na prowadzeniu ludzi do Boga, to chyba jest... To jest jedyny nasz cel, jedyny cel, który nam powinien przyświecać w życiu.
Ojcze, bardzo energicznie opowiadacie o tym wszystkim, aż chce się wsiąść w pociąg, w samolot, w autobus, tak, i pojechać do Brukseli, żeby być tam razem z wami, ale czy przychodzą też takie chwile, że tęsknicie za Polską, za Podlasiem?
Bywa, tak, owszem, jesteśmy tylko ludźmi, prawda, dużo się wymaga od nas kapłanów, owszem, natomiast tak czysto w takim wymiarze ludzkim bywa smutno, bywają chwile, kiedy chciałoby się być fizycznie, a nie jest to możliwe. Natomiast szukamy też tej dobrej strony. Po pierwsze, że nasze więzy duchowe są też o wiele silniejsze niż ta odległość kilometrowa. To po pierwsze. Po drugie, to da się zrobić jednak środkami lokomocji wszelakimi. Chyba najtrudniej się jednak zebrać. To jest to, że jednak tych obowiązków jest bardzo dużo i zawsze, za każdym razem, kiedy gdziekolwiek wyjeżdżam, mam takie nieodparte poczucie wyrzutów sumienia, że a co jeśli wydarzy się teraz coś, prawda, że a jeśli jednak mnie nie ma. Parafianie wiedzą, że mój telefon jest dostępny cały czas, czy komunikujemy się na różne sposoby. Oczywiście w wymiarze ludzkim jest czasami smutno, ale staramy się być w Polsce najczęściej na tyle, na ile to możliwe. Być może nasza też taka odległość geograficzna, dlatego że moja matuszka pochodzi z Lubelszczyzny, ja jestem z Białostoczyzny, więc jednak te dystanse kilometrowe robią też swoje, że nie jesteśmy w stanie podczas jednej wizyty krótkiej odwiedzić wszystkich i zawsze jest pewien niedosyt, dlatego wszystkim mówimy, żeby przyjechali do nas, bo to jest chyba takie najsensowniejsze rozwiązanie, które pogodzi nas wszystkich i oczywiście serdecznie zapraszamy nie tylko przejazdem, którzy znajdują się w Brukseli, ale też jeśli ktoś miałby ochotę kiedyś odwiedzić naszą parafię, drzwi są szeroko otwarte. Mamy stronę internetową www.ortpol.be, mamy fanpage na Facebooku, mamy też konto na Instagramie, także jesteśmy dostępni w mediach, nasze namiary na naszą parafię są ogólnodostępne w internecie.
Dziękuję serdecznie. Ojciec Paweł Cecha, proboszcz Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.